Proszę Państwa, witamy po przerwie. Teraz mam zaszczyt przedstawić nasze dwie popołudniowe prelegentki. Pierwszą będzie Karolina Lewandowska, którą Państwo zapewne wszyscy znacie. Pracuje w Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, jest kuratorką fotografii. I Karolina ma doktorat z historii sztuki. Specjalizuje się w historii fotografii od 14 roku. Jest kuratorką działu fotografii w Centre Pompidou. Jest współzałożycielką i prezeską Fundacji Archeologii i Fotografii. Między 2008 a 2014 była prezeską fundacji. Między 1999 a 2010 pracowała tutaj w Zachęcie jako kuratorka, gdzie zorganizowała wystawy pomiędzy dokumentem a eksperymentem. Od 1946 do 1989 polska fotografia w czasopismach, dokumentalistki, polskie fotografki XX wieku, 2008, Alan Sekula, Polonia i inne bajki i Zbigniew Dłubak, 2013, wreszcie Nieznośna lekkość, fotografia, film i jest to wystawa, która będzie przygotowana w przyszłym roku. Będzie też wystawa poświęcona Brassaiowi, Dawidowi Goldblatowi, fotografowi z RPA i też 10 ostatnich lat zakupów. Bardzo dziękuję, Florian.
Będzie dotyczyć w dużej mierze archiwum Wojciecha Zamecznika. I bardzo się cieszę, że tutaj wcześniej już w wystąpieniach i potem w dyskusjach pojawił się temat zależności pomiędzy twórczością artystyczną fotografów, o których była mowa, a ich działalnością użytkową. I wcześniej żeśmy tutaj mówili, że jest taka potrzeba, żeby wpisywać, żeby przywracać różne fotografie, które czasem stały się ikonami dla jakichś kierunków fotografii, że jest potrzeba przywracania ich pierwotnemu kontekstowi, a często tym pierwotnym kontekstem, czy że zdarza się, że tym pierwotnym kontekstem było zamówienie, jakieś zamówienie, może nie tyle publiczne, no, ale że one służyły jakimś reklamom albo drukom, bądź nawet jeśli nie były związane pierwotnie z zamówieniem, to były wykorzystywane do różnych druków. I rzeczywiście w przypadku często artystów rozpoznanych jest potrzeba, żeby tak robić. Do dziś dowiadujemy się, że jeszcze cały czas odkrywane, jakby są robione odkrycia, które pokazują, że niektóre fotogramy różnych słynnych artystów czy kolaże pierwotnie były na użytek czasopism albo firm, a wtórnie zostały umuzealnione. Tymczasem w przypadku Zamecznika powiedziałabym, że kierunek jest może nie tyle odwrotny, bo to byłoby przesadą, ale trudność bądź zadanie polega na czym innym, natomiast no, obracamy się w kategoriach tego zagadnienia. Dlatego, że to, co Państwo widzą na wystawie, oczywiście moje wystąpienie częściowo jest z wystawą powiązane, no to jest już taka nadana struktura, w której widzimy, że ten autor różne fotografie wykorzystywał do projektów. Natomiast to nie było takie oczywiste i ta droga, której końcem jest ta wystawa, ona zaczyna się wcześniej w pracach nad archiwum. Dlatego, że w przypadku Zamecznika mamy z Oskaroliną Puchałą Rojek, z którą żeśmy pracowały nad wystawą i też z którą przy pomocy też wielu innych osób, co należy to powiedzieć, żeśmy były zaangażowane w pracę nad archiwum. Powtarzamy wielokrotnie, że poza częścią plakatową Wojciech Zamecznik jest autorem nieumuzealnionym, czyli w przeciwieństwie do autorów, o których była mowa w pierwszej części dnia, nie było tak, że on sam swoje fotografie z tego kontekstu grafiki użytkowej wyjmował po to, żeby opublikować je w katalogach, wystaw i pokazać na ścianach muzeum. I też właściwie poza jednym wyjątkiem nie zostało to zrobione w dużej mierze dlatego, że właśnie nie jest w kolekcjach. I pokazując troszeczkę nasze prace nad archiwum, chciałam w czasie tego krótkiego wystąpienia pokazać, jak ewoluowały prace nad archiwum i jak z tych prac wynika kształt wystawy i publikacji. Początkowo, kiedy Fundacja zaczęła współpracę z Juliuszem Zamecznikiem, synem Wojciecha, to żeśmy ustalili, że będziemy zajmować się tylko działalnością fotograficzną Wojciecha Zamecznika, dlatego że Fundacja Archeologia Fotografii specjalizuje się w archiwach fotograficznych, a ponieważ w archiwum Wojciecha Zamecznika, jeśli chodzi o ilość, to największą, jakby ilościowo największą część tego archiwum stanowią materiały fotograficzne, bądź odbitki, bądź negatywy, bądź diapozytywy. Więc wydawało się, że po pierwsze roboty jest na bardzo wiele lat, co jest prawdą. Po drugie, wydawało się oczywiste, że takie podejście jest możliwe i właściwe. Fotografie były, ponieważ cała spuścizna była częściowo jakby tak wstępnie posegregowana i ta część fotograficzna była wydzielona i jakby to było jasne. I to archiwum przypominało każdą tego typu spuściznę po fotografie. Tutaj pokazuję tylko kilka takich przykładów. To jest typowy początek prac w momencie, kiedy fundacja zajmuje się opracowywaniem archiwów. I to są rzeczy zwykle częściowo opisane, ale wkrótce potem następuje segregacja po to, żeby ostatecznie to przenieść oczywiście do szarych archiwalnych pudeł. Myśmy już wcześniej, pracując nad archiwami takich autorów jak Zbigniew Dłubak, Zofia Chomentowska czy Janusz Bąkowski, zorientowaliśmy się w fundacji, że bardzo często archiwum, które wydaje się, że jest stricte fotograficzne, że ono tak naprawdę odkrywa różne inne niespodzianki przed nami, że wielu z tych autorów zajmowało się filmem, wideo, że no Dłubak był i malarzem, i rysował, i pisał. I że tak naprawdę te archiwa nigdy nie są czystymi archiwami fotograficznymi. Natomiast archiwum Zamecznika właściwie dość szybko zaczęło stawiać w cudzysłowie problemy, które zmusiły nas do zupełnie innego jakby podejścia i do korekcji pierwotnych założeń. Dlatego, że okazało się, że po pierwsze nawet sama obecność fotografii trochę się komplikuje. Na przykład w archiwum tym znajdujemy bardzo ciekawe fotografie, które urzekają, bo są abstrakcyjne, natomiast no, po pierwsze mają status inny, bo są reprodukcjami, po drugie oczywiście nie są autorstwa Zamecznika. Tutaj pokazuję taki bardzo ciekawy przykład, to są reprodukcje z książki Grigoriego Kepesza New Landscape of Art and Science, or Science and Art. I to jest taki ciekawy materiał, który zresztą pojawił się nie tylko w archiwum Zamecznika, też Dłubaka. Była książka, też wystawa była pokazywana w Polsce i Zamecznik prawdopodobnie używał to do swoich zajęć dydaktycznych. Inne fotografie to są na przykład fotografie jego studentów. Tutaj niestety nie mam przykładu, ale to są bardzo eksperymentalne i ciekawie zorganizowane plansze fotograficzne, które Zamecznik jakby uratował przed wyrzuceniem w momencie tam, nie wiem, czy to był, już Boże mi poprawi, nie wiem, czy to sam Wojciech zabierał, czy już pan Juliusz, ale w każdym razie one były uratowane przed wyrzuceniem, więc są też inne ciekawe fotografie nie Zamecznika. Poza tym wkrótce okazało się, że poza fotografiami, które są zwykłymi odbitkami bromowo-srebrowymi, są coś, czego nie można nazwać fotografiami, chociaż jest to na papierze fotograficznym. I tutaj pokazuję kilka takich przykładów. To były albo kolaże, albo malunki na papierze fotograficznym, które no, bardzo szybko okazało się, że są projektami do okładek czasopism. Poza tym były takie zbiory jak zbiory tematyczne dokumentów, w których były fotografie. Tutaj widzimy na przykład taką teczkę związaną z projektowaniem dla kabaretu Wagabunda, gdzie mamy fotografie, mamy dokumenty, mamy rysunki, takie szkice wstępne i tych rzeczy właściwie nie można rozdzielić, chociaż fotografie są w środku, więc czy ta fotografia stanowi coś osobnego, czy nie. Tutaj jeszcze inny przykład. Wojciech Zamecznik między innymi projektował czołówki filmowe. I częściowo te czołówki filmowe w jego archiwum istnieją w postaci reprodukcji fotograficznych. I tutaj znów, jak to przyporządkować? Dlatego, że one tak naprawdę stanowią komplet z czymś, co nie jest fotografią. I tutaj powoli dochodzimy do takiego problemu, który często też się pojawia w muzeach i w samym takiej strukturze instytucji. Mianowicie archiwum często, w tym muzealne, ale też taką spuściznę prywatną, często segreguje się według materiałów. Tymczasem w przypadku Wojciecha Zamecznika wiemy to, że fotografia stanowiła jakąś, no, była częścią dużo dłuższej drogi i że być może warto myśleć i segregować to wszystko według projektów, a to z kolei ma jakby konserwatorsko jest sprawą trudniejszą. I też jeśli wspominam o muzeach, to jest też taki często problem, że działy w muzeum są według mediów często, jest czasowy podział, ale też według mediów. Tymczasem często jakby jedna praca korzysta, czy jeden projekt korzysta z iluś mediów naraz i jest to bardzo ciężko podzielić. Tutaj kolejny typ takiego problemu, no to pojawia nam się tutaj, kiedy mamy planszę, która jest kolażem fotograficznym, mamy fotografię Wojciecha Zamecznika naklejone na papier, ale to, z czym stanowi to komplet, to są szkice wstępne, które są na innym materiale. I też te połączenia, które zaczęły się pojawiać między pracami, to się pojawiło dopiero po otwarciu wszystkich pudeł. I bardzo szybko okazało się, że ta fotografia jest tak bardzo powiązana z innymi materiałami, że być może to pierwotne założenie, że być może nie ma jednej drogi do porządkowania archiwum. Niemniej jednak ten pierwotny system został utrzymany, tyle że te związki pomiędzy różnymi elementami i miejscami tego archiwum zaczęłyśmy na przykład w takich sytuacjach jak wystawa czy publikacja, zaczęłyśmy te rzeczy łączyć i te rzeczy zaczęły się spotykać na poziomie projektów. I tutaj chcę pokazać Państwu kilka takich jeszcze innych przykładów, coraz bardziej odchodzących od fotografii, których na tej wystawie nie widzimy. Tutaj bardzo piękne przykłady. Zamecznik robił wiele tego, co my na użytek, że tak powiem, domowy nazywałyśmy mind mapami. Taki miał duże papiery A3, na których szkicował wiele bardzo wersji do jakiegoś plakatu, jakby ćwiczył pomysły. Ogromną część archiwum stanowią szkice i projekty do plakatów, które nie były fotograficzne. Wojciech Zamecznik zrobił około 300 plakatów i mniej więcej 1/4 stanowią plakaty z wykorzystaniem jego fotografii. Natomiast 3/4 to są plakaty, które nie zawierają jego fotografii, bądź nie zawierają fotografii w ogóle. On pierwsze plakaty wykonał pod koniec lat 40. i do końca życia je robił. Tutaj inne bardzo ciekawe przykłady projektów druków efemerycznych. Tutaj pokazywany na wystawie kalendarz Stoczni Gdańskiej. To też jest taki ciekawy przykład, że na samym początku w archiwum były znalezione te fotografie, myśmy nie wiedziały, do czego one służą. Dopiero po jakby dojściu do tych druków kalendarza, które w ogóle nie wygląda, on w ogóle nie wygląda na materiał fotograficzny, żeśmy zrozumiały, czemu służyły te fotografie, czemu należy je przyporządkować. Tutaj już przykład zupełnie nie fotograficzny. Tutaj na marginesie tylko dodam, że do wykonania tych plansz to się kilka razy pojawia motyw adapteru fotograficznego i tutaj też było urządzenie z wykorzystaniem adapteru do zrobienia tych kółek. Zamecznik zrobił taki specjalną obrotową maszynkę, połączenie garnka i adapteru. W archiwum jest bardzo wiele projektów takich stricte malarsko-rysunkowych, służących albo do druków, albo do wystaw. Są scenografie teatralne, do których nie wykorzystywał fotografii. Są scenografie wystaw, targów międzynarodowych, scenografie, które robił na użytek muzeów, no bo taka architektura wnętrz. Tutaj taki ciekawy przykład, no naprawdę ewenement, udało się znaleźć projekt Klubu Młodych Artystów i Naukowców, takiej bardzo ważnej instytucji założonej po wojnie, gdzie w pierwszych latach powojennych awangarda polska mogła się pokazywać. Filmy. Na wystawie widzimy film zrobiony z materiałów, które kręcił Zamecznik. W tym archiwum znajduje się wiele godzin. Niestety na razie nie wszystko udało się zdigitalizować. I teraz wracając do fotografii. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, fotografia jest w tym archiwum pod względem ilości najbardziej obecna. I co to jest za fotografia? Jeśli dzielimy ją troszkę według tematów bądź funkcji, to mamy fotografię rodzinną i to jest jakby jeden dział. Mamy fotografię bardziej turystyczną, związaną z podróżami Zamecznika i mamy fotografię związaną z jego, jakby robioną na użytek projektów graficznych. To jest taki podstawowy podział. Tymczasem i wydawało mi się, że no to może na przykład by ułatwiło trochę myślenie o Wojciechu Zamyczniku jako o fotografii amatorze i być może to powinno w jakiś sposób podpowiadać, jak porządkować archiwum, ale też na przykład w związku z tym, jak być może potem konstruować wystawę bądź interpretować jego działalność. Ale sprawa nie jest wcale taka prosta, dlatego że tutaj pokazuję tylko kilka takich przykładów, kiedy fotografia rodzinna, która jest w tej kategorii rodzinna, ona zmienia miejsce i po jakimś czasie należy do tej kategorii projektów graficznych, czyli projektów użytkowych, przepraszam, przeskoczył mi slajd. To jest fotografia zrobiona podczas pokazów psów w Warszawie, zdaje się, i no to jest rodzaj takiego sposobu spędzania wolnego czasu z rodziną. I po jakimś czasie ona po pierwsze została opublikowana w broszurze reklamowej, po drugie posłużyła do zrobienia plakatu. I teraz, gdzie ta fotografia powinna być i jak ją kwalifikować? Czy ona jest właśnie użytkowa, czy artystyczna, bo też znajdujemy jej odbitki naklejone na blachę, które były pokazywane na wystawie w Zachęcie 20 kilka lat temu, czy prawie 30 lat temu. Jakie jest jej miejsce, w związku z tym, jakie w ogóle fotografia zajmuje miejsce w tej twórczości? Czy tutaj inny przykład, broszura nie autorstwa Zamecznika, ale z fotografią jego wykorzystaną. Tutaj pokazuję kilka takich przykładów, kiedy widzimy, jak ta fotografia z podróży zaczyna, jakby dopiero po przejrzeniu całości archiwum, widzimy, jak ona zmienia miejsce. Tutaj też takie ciekawe przykłady z podróży, kiedy on fotografując swoją podróż, znajomych, jednocześnie, jak widzimy, zwraca uwagę na takie sprawy bardziej formalne i jakby zbiera aparatem fotograficznym różne formy, które wokół niego są i które zauważa i następnie wykorzystuje je do projektów. I takim pierwszym przykładem, kiedy on sam podejmuje decyzję, żeby z takiej fotografii, która jest zrobiona przy okazji raczej wypraw rodzinnych, żeby ją włączyć w swoją działalność wystawienniczą, jest tutaj pejzaż zimowy, który widzimy na okładce pisma Architektura. Projektował wiele, wiele okładek tego pisma. I teraz tutaj dochodzimy do tego momentu, który już się wcześniej pojawiał trochę w dyskusjach. Mianowicie w momencie, kiedy mamy do czynienia z fotografiami tego typu, wszystkie te przykłady, które pokazałam, to są fotografie, które są dość atrakcyjne wizualnie. W momencie, kiedy mówimy o fotografii abstrakcyjnej, to przy tym, że jesteśmy wszyscy wykształceni w kanonie modernistycznym, to jest jeszcze bardziej interesujące i pociągające. I pojawia się taka pokusa, żeby, mając do dyspozycji tego typu fotografie, jak tutaj widzimy, czyli rysunki świetne, żeby zrobić to, co w historii fotografii było robione, czyli czasem często przez samych autorów, sami fotografowie wyciągali te abstrakcyjne obrazy, żeby pokazać je na ścianach muzeów, które często chętniej akceptowały abstrakcyjne obrazy fotograficzne niż dokumentalne, chociaż to jest może inna dyskusja. Bądź też to wyciągnięcie tego typu fotografii atrakcyjnej wizualnie było robione przez historyków fotografii, po to, żeby tę fotografię nobilitować, żeby ją wkładać do przestrzeni muzealnej. I ta pokusa jest duża, zwłaszcza w przypadku autora, który ewidentnie miał tą tendencję do eksperymentowania, a jednocześnie w polskiej fotografii często nam tego brakuje i chcielibyśmy mieć takiego autora eksperymentatora. Tymczasem pracując nad archiwum, my po prostu od razu wiemy, że to czemuś konkretnemu służyło i nie trzeba jeszcze raz, jakby nie trzeba tej pracy wykonywać później, bo ona jest tutaj. Te rzeczy ze sobą sąsiadują. I właściwie okazuje się, że to archiwum narzuca pewien sposób myślenia o tych fotografiach, czyli jakby może narzuca to za silne słowo, ale bardzo silnie podpowiada i że i w pewnym sensie jakby też kształt wystawy, którą z Karoliną żeśmy robiły, okazuje się, że on jest pochodną tego, co mówi do nas ta spuścizna. Więc tutaj pokazuję tylko kilka innych przykładów, żeby właśnie Państwu osobno pokazać te obrazy atrakcyjne i potem jaką one przybierają konkretnie formę. I też jakby to jest niezwykłe też w takiej pracy nad taką spuścizną, że przez to, że ona jest tak pieczołowicie zachowana i to jest bardzo duża zasługa rodziny, pana Juliusza, też żony Wojciecha Zamęcznika, która po jego śmierci to archiwum, tą spuściznę segregowała i nic nie zostało porzucone, że bardzo rzadko można w tak szybki i łatwy sposób te rzeczy połączyć, chociaż nam to oczywiście jednak zajęło kilka lat. Jak tutaj tylko kilka więcej przykładów. I wydaje mi się, że tutaj też może otwiera się taka dyskusja szersza, jak my dziś myślimy fotografii, czy chcemy nadal ją wydzielać i koncentrować się na tych bardzo wizualnych i atrakcyjnych aspektach danych zdjęć, czy właśnie nawet kosztem tego, że nie zrobimy z Wojciecha Zamecznika fotografa, eksperymentatora, którego może właśnie chcielibyśmy mieć ich więcej w historii polskiej fotografii, czy nasz sposób myślenia o fotografii dzisiaj jest bardziej w połączeniu z innymi dyscyplinami. Dlatego, że to jest oczywiście jakby odpowiedź jest i jakby jest jasne, że pewno dla jakby takiego pokolenia historyków, którym z Karoliną reprezentujemy i też w tych dyskusjach to się pojawia, że to pamiętanie o kontekście, tutaj akurat jest taki kontekst bardzo materialny i użytkowy, ale jeszcze jest kontekst ekonomiczny, polityczny, że to jest coś, co jest to coś, do czego warto tą fotografię dziś znów wpisywać. Więc właściwie na tym chyba chciałam zakończyć. Mają Państwo wgląd troszeczkę w kuchnię prac nad tym projektem. Mam nadzieję, że dodaję Państwu też takie dodatkowe informacje, które pozwalają inaczej czytać wystawę. Dziękuję bardzo.
Thank you, Karolina.
Karolina, bardzo Ci dziękujemy.